Well, we praise the Lord, we come to the last meeting.
Chwała Panu, przechodzimy do ostatniego spotkania.
Alleluja.
Jestem przekonany, że cieszyliśmy się Bożym przemawianiem, Bożym powtórnym przemawianiem przez te ostatnie 6 dni. I pamiętajcie, Księga Powtórzonego Prawa jest powtórnym szkoleniem dla nowego pokolenia dzieci Izraela. Po tym, jak odbyli tę długą wędrówkę przez pustynię, Mojżesz wypowiedział powtórnie to słowo do nich, aby ich przygotować do wejścia do dobrej ziemi, którą mieli posiąść jako swoje dziedzictwo. W tym powtórnym przemawianiu widzimy Chrystusa objawionego. Jak ujrzeliśmy od pierwszego poselstwa, i mam nadzieję, że nie zapomnimy, czym jest to wewnętrzne znaczenie Księgi Powtórzonego Prawa? To księga, która mówi o Chrystusie. Czyż nie ujrzeliśmy Chrystusa w tych ostatnich spotkaniach? Zobaczyliśmy Chrystusa jako wszechzawierającą ziemię, jako proroka, jako tego, który zawisł na krzyżu, jak też w wielu innych wspaniałych aspektach. Zaprawdę, Księga Powtórzonego Prawa mówi o Chrystusie, a w szczególności jako żywe Słowo Boga. Kiedy Mojżesz powtórnie wypowiedział prawo, nakazy, postanowienia, on prezentował nam Chrystusa jako tego, który zaopatruje, który podtrzymuje Boży lud przez całą wędrówkę i który zaopatrzy ich także, gdy będą wchodzić i brać w posiadanie dobrą ziemię. Tak więc, gdy będziemy omawiać to ostatnie poselstwo, chciałbym przypomnieć wam 3 kluczowe słowa, zanim zakończymy Księgę Powtórzonego Prawa. Te 3 kluczowe słowa w Księdze Powtórzonego Prawa to po pierwsze kochać Boga. Po drugie, musimy być posłuszni Bożym nakazom. I po trzecie, musimy przyjąć błogosławieństwo. Zapamiętajcie je. Księga Powtórzonego Prawa wciąż na nowo mówi o tych 3 sprawach. Musimy kochać Boga. Musimy być posłuszni Bożym nakazom. I także musimy przyjąć Jego błogosławieństwo. O tym mówi cała Księga Powtórzonego Prawa. I jeśli dzięki Pańskiemu miłosierdziu naprawdę w to wejdziemy, będziemy żyli życiem kochania Boga, będziemy posłuszni Jego Słowu, nakazom i otrzymamy błogosławieństwo. Na pewno będziemy przygotowani. Będziemy gotowi, żeby wejść do dobrej ziemi, aby wziąć tę dobrą ziemię w posiadanie jako nasze dziedzictwo. W tym podsumowującym 12. poselstwie będziemy mówić o tej wspaniałej sprawie życia i błogosławieństwa pod Bożymi rządami. Po tym, jak Mojżesz powiedział tak wiele, na końcu przeszedł do podsumowania. Po tym, jak wypowiedział to wszystko, mówił o życiu i błogosławieństwie pod Bożymi rządami. To bardzo kluczowe słowo. I myślę, że jest to zdecydowanie właściwe, aby tym słowem podsumować to studium krystalizujące Księgi Powtórzonego Prawa. Musimy zająć się życiem i błogosławieństwem. Nie tylko w sposób ogólnie duchowny, ale jako życiem i błogosławieństwem pod Bożymi rządami. Nie zapominajcie o Bożych rządach. W poselstwie drugim usłyszeliśmy wspaniałe słowo na ten temat. Tak bardzo jak Bóg nas kocha, pragnie i jest wierny wobec nas, tak też jest sprawiedliwy w swoich drogach. Ma swoje rządy i dzięki nim jesteśmy zachowywani, zbawiani, abyśmy mogli być dalej pod Jego błogosławieństwem. Przejdźmy zatem do planu. Zanim jednak to zrobimy, chciałbym przeczytać Wam fragment z Księgi Powtórzonego Prawa, który jest dla mnie bardzo cenny, rozdział 30, werset od 15 do 20. Patrz, kładę dziś przed Tobą życie i dobro oraz śmierć i zło, gdyż ja nakazuję Ci dzisiaj, abyś miłował Jahwę, Boga Twego, chodził Jego drogami i przestrzegał Jego przykazań, ustaw i praw, abyś żył i rozmnażał się. A Jahwe Bóg będzie Ci błogosławił w ziemi, do której idziesz, aby ją posiąść. Jeżeli zaś odwróci się Twoje serce i nie będziesz słuchał, jeżeli dasz się odwieść i będziesz oddawał pokłon innym Bogom oraz im służył, to oznajmiam Wam dzisiaj, że zginiecie zapewne i niedługie będą Wasze dni na ziemi, do której przeprawiasz się przez Jordan, aby dojść do niej i objąć ją w posiadanie. Biorę dziś przeciwko Wam na świadków niebo i ziemię. Położyłem dziś przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie. Wybierz przeto życie, abyś żył Ty i Twoje potomstwo, miłując Jahwę, Boga Twego, słuchając Jego głosu i lgnąc do Niego, gdyż w tym jest Twoje życie i przedłużenie Twoich dni, abyś mieszkał na ziemi, którą Jahwe przysiągł dać Twoim ojcom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Mojżesz bez wątpienia udzielił dzieciom Izraela bardzo solennego nakazu. Wezwał na świadków niebo i ziemię przeciw temu ludowi. Położył przed nimi życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Potem jak przemówił, i otworzył wszystko, dokonał przeglądu wraz z nimi tego, co już miało miejsce, ale też wskazał na przyszłość. Wyłożył przed nimi w zupełności całe postanowienie Boga. Położył przed nimi życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Następnie powiedział, wybierzcie życie. Zdawał sobie sprawę, że nie może wybrać za nich. Miał wkrótce umrzeć. Nie mógł za nich podjąć tej decyzji. Mamy tutaj podeszłego wieku ojca, pełnego uczuć. Jemu samemu nie pozwolono wejść do dobrej ziemi. Był on z tymi ludźmi przez 40 lat. Był z nimi na dobre i złe. A teraz powtórzył prawo. Powstało nowe pokolenie, ponownie wypowiada do nich te słowa. On sam nie mógł wejść, jednak wewnątrz był pełen uczucia, takiego samego, jakie było w Bogu. Bóg chciał błogosławić ten lud i wprowadzić ich do dobrej ziemi, aby wzięli ją w posiadanie, a on wypełniłby obietnicą daną ich ojcom. Gdy Mojżesz wypowiadał to słowo, to był jakby to Bóg przemawiał bezpośrednio do dzieci Izraela. Wybierzcie życie. Mój ludzie, wybierzcie życie. Patrząc wstecz na to wszystko, co się wydarzyło, czy to dobre, czy złe, teraz przeszliśmy przez to wszystko. Teraz wszystkie te sprawy zostały ponownie omówione i wam przedstawiono. Musicie podjąć decyzję, dokonać wyboru. Nie mogę wybrać za was, nie mogę nawet tam wejść. Wy tam macie wejść. Jednak jeśli macie wejść, musicie dokonać wyboru, w jaki sposób tam wejdziecie. Musicie obrać drogę życia. Musicie obrać drogę błogosławieństwa. Bóg chce nas błogosławić. Chce dać nam życie. Jednak to my musimy wybrać. Pierwszy punkt rzymski. Aby przedłużyć swoje dni w dobrej ziemi, dzieci Izraela musiały żyć pod Bożymi rządami, czyniąc wszystko, co Bóg im nakazał przez Mojżesza. Bóg jest kochającym Bogiem, Bogiem, który ma zamysł, jest pełen zamysłu. Ale nigdy nie powinniśmy zapomnieć, że Bóg jest również Bogiem sprawującym swoje rządy, jest sprawiedliwy. Tak bardzo jak pragnie On wprowadzić swój lud do dobrej ziemi, Jego lud musi iść razem z Nim, być posłuszny Jego słowom, nakazom. W innym razie Jego sprawiedliwość nie zostanie zaspokojona i nie wypełni się. Mojżesz wypowiedział do nich wszystkie te słowa, aby ich zachęcić, żeby zwrócili uwagę na nie i byli posłuszni Bogu, kochali Go i mogli przebywać pod Jego błogosławieństwem. I aby długie były ich dni w dobrej ziemi. Bóg pragnie wprowadzić swój lud do dobrej ziemi, ale nie na krótko, nie jedynie na kilka dni, na kilka lat, lecz aby mogli ją posiąść jako swoje dziedzictwo. Oni mają w niej pozostać, jednak aby mogli w niej pozostać i przedłużyć swoje dni, muszą zatroszczyć się o Boże Słowo, Jego nakazy. Drugi punkt rzymski. Mojżesz położył przed dziećmi Izraela życie i śmierć i nakazał im wybrać życie. Nie wiem, co wy o tym myślicie, gdy czytacie ten nakaz Mojżesza, gdy wezwał niebo i ziemię na świadków przeciw wam, przeciw dzieciom Izraela. To bardzo poważny, solenny nakaz. Nie wypowiadał on jedynie ze swojego dobrego serca, mając o nich brzemię, starając się, jak mógł, mówić, proszę, zróbcie to. On raczej wezwał niebo i ziemię, aby świadczyły przeciw nim. Położył życie i śmierć przed nimi i nakazał im, aby wybrali życie. Przypomina mi się apostoł Paweł w Nowym Testamencie w kilku miejscach. W 20 rozdział Dziejów Apostolskich, gdy był ze starszymi w Efezie, on również powiedział im w wersecie 20, że nie przemilczał niczego z tego, co przynosi korzyść, przez to, że nie oznajmiłby im tego i nie nauczyłby publicznie oraz po domach, solennie, świadcząc zarówno Żydom, jak i Grekom o nawróceniu ku Bogu i o wierze w Pana Jezusa. Następnie w 26 wersecie mówi, dlatego zaświadczam w dniu dzisiejszym, że jestem czysty od krwi wszystkich ludzi. Nie cofnąłem się bowiem od oznajmiania wam całego postanowienia Boga. Następnie w wersecie 31. Dlatego czuwajcie, pamiętając, że przez 3 lata nocą i dniem nie przestawałem ze łzami napominać każdego, a teraz powierzam was Bogu i słowu Jego łaski, zdolnemu was zbudować i dać wam dziedzictwo wśród wszystkich, którzy zostali uświęceni. również w kilku innych miejscach. W pierwszym liście do Tymoteusza solennie nakazywał wierzącym przed Bogiem i przed Jezusem Chrystusem, aby ogłaszali słowo. Nie tylko sędziwy Mojżesz, pełen ciężkiego brzemienia, wykładł przed Bożymi dziećmi, dziećmi Izraela, wszystkie te rzeczy, przez które oni przeszli i to wszystko, co Bóg im nakazał. Wszystko, co mógł im powiedzieć, to proszę, wybierzcie życie. To poważne. Niebo i ziemia świadczą o tym, co wy teraz tutaj robicie. Tak samo Paweł był pełen brzemienia krótko przed swoim odejściem. Przypomniało mi się również, gdy brat Lee był z nami. Gdzieś w roku 92, 93, kilka lat przed tym, gdy odszedł do Pana, myślę, że było to trzecie szkolenie z grup witalnych. W pewnym momencie powiedziałem wam już wszystko, co mogłem powiedzieć. Już więcej nie mam nic do powiedzenia. Nie wiem, czy ktoś z was tam był. Siedziałem tam, a moje serce po prostu opadło. Powiedział, nie mam więcej nic, co mógłbym wam powiedzieć. Usłyszeliście już wszystko. Położyłem już wszystko. Innymi słowy, o teraz to od was zależy, w jaki sposób pójdziecie dalej. Moje ręce są czyste. Czułem, że wydźwięk tego był właśnie taki. Mojżesz, jako sędziwy ojciec, powtórzył im wszystko. Ponownie wszystko wypowiedział. I teraz to już zależało od nich. Kładę przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierzcie życie. Musicie wybrać życie. Chciałbym jeszcze coś dodać. Bracia i siostry, czuję, że jestem bardzo błogosławiony z tego powodu, że jestem dziś w Pańskim odzyskiwaniu. Naprawdę, urodziłem się w życiu Kościoła, gdy byłem młody, dorastałem na spotkaniach dla dzieci. Przez ponad 50 lat nigdy nie żałowałem nawet jednego dnia w Pańskim odzyskiwaniu. Cóż za błogosławieństwo. Jestem wdzięczny, że nie jestem w świecie i że nie jestem w dzisiejszej religii ani w denominacjach. Jestem w Pańskim odzyskiwaniu. Nie jesteśmy największą grupą. Nie odnieśliśmy największych sukcesów na zewnątrz, ale wiem, że tutaj jest Boża obecność. Boże przemawianie jest tutaj. Któż może zaprzeczyć, że jest tutaj Słowo Boga? Porównując z tym, co się dzieje dzisiaj na świecie, świat oddala się coraz bardziej i bardziej od Bożej ekonomii. Mam brzemię nawet o ten kraj, o Amerykę, kraj ugruntowany na wierze w Boga. Jednak w dzisiejszych czasach ten trend nie jest dobry. Ma miejsce odstępstwo od pobożności, nawet od bojaźni przed Bogiem. Ale dzięki Panu jesteśmy tutaj w odzyskiwaniu. Podtrzymujemy, trzymamy się i kontynuujemy niezłomnie. I możemy powiedzieć wciąż na nowo, gdy zbieramy się razem, że Bóg nadal do nas przemawia, że Jego obecność jest tutaj z nami. Ale następnie powiedziałbym do tych, którym wiele powierzono, wiele się wymaga. Wiele się oczekuje. Złożona jest na nas wielka odpowiedzialność. Spośród wszystkich swoich dzieci Bóg dał nam tak wiele. Wiele zostało nam dane i wiele będzie się od nas oczekiwać. Mam zatem nadzieję, święci, że gdy przechodzimy przez to ostatnie poselstwo, dowiadujemy się o tym wszystkim w Księdze Powtórzonego Prawa, że powinniśmy mieć poczucie odpowiedzialności w nas. Wiele zostało nam dane i wiele będzie się od nas oczekiwać. Podpunkt A. U Boga jest źródło życia. Podpunkt 1. Bóg pragnie, abyśmy obierali Go za źródło swojego życia i swojej istoty. Nie wiem, co kryło się w sercu Mojżesza, gdy mówił: kładę przed wami życie i śmierć, dlatego wybierzcie życie. Wiemy, że na słowo życie, szczególnie w Grece, używane są różne słowa. Jest słowo życie odnoszące się do życia fizycznego, słowo życie odnoszące się do życia psychologicznego i słowo życie odnoszące się do życia duchowego. Nie sądzę, że Mojżesz, mówiąc, by wybrali życie, odnosi się do życia ciała, fizycznego życia. Zatroszcie się o to, by wasze ciała były zdrowsze. Nie, to nie o tym on mówił. Nie mówił też o życiu psychologicznym. Odnosił się do życia, którym jest sam Bóg. Bóg jest źródłem życia. To życie Zoe, niestworzone, wieczne, boskie życie. Życie, którym jest sam Bóg. Bóg jest źródłem życia. Święci, w tych czasach musimy znać życie bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Musimy wzrastać w życiu. Musimy dotrzeć do dojrzałości w życiu, abyśmy mogli mieć pełnię życia jako nowy człowiek. Musimy dorosnąć, abyśmy stali się w pełni dorosłym człowiekiem. Jeśli nie będziemy znać życia, tylko jakiś rodzaj rozrywki, jedynie wiedzę biblijną, jakieś aktywności, a nie wiemy, czym naprawdę jest życie, drodzy święci, to w pełni dorosły człowiek nigdy nie zaistnieje. Nie dojdzie do zwieńczenia Bożego wiecznego zamysłu w stworzeniu człowieka. Musimy być tymi, którzy znają życie. Tym życiem jest sam Bóg. On jest fontanną, źródłem życia i naszej istoty. Boskie życie, podpunkt drugi, można uznać za pierwszy i podstawowy przymiot Boga. W Ewangelii Jana 5,26 jest napisane: jak bowiem Ojciec ma życie w sobie samym, tak też dał Synowi, aby miał życie w sobie samym. Ojciec ma życie w sobie samym. Życie jest w Ojcu. Pierwszy list Jana 5,11-12 mówi: a to jest świadectwo, że Bóg dał nam życie wieczne i to życie jest w Jego Synu. Ten, kto ma Syna, ma życie. W 5 rozdziale Ewangelii Jana życie jest u Ojca, a tutaj w 1 liście Jana, w rozdziale 5, Syn jest życiem. Mamy Syna, mamy życia. W liście do Rzymian 8,2 jest napisane: bo prawo Ducha życia wyzwoliło mnie w Chrystusie Jezusie od prawa grzechu i śmierci. Duch jest także życiem. Życie jest Bóg Ojciec, życiem jest Bóg Syn i życiem jest Bóg Duch. Życie to po prostu sam trójjedyny Bóg. Podpunkt A. Zgodnie z boską i wieczną naturą życia Bożego, Boże życie to jedyne życie. Tylko je można uznać za życie. Powiesz: ja jestem dość zdrowy, moje serce bije, krew płynie, jestem dość żwawy, mam przepływ życia. No cóż, w Bożych oczach, jeśli nie masz Jego życia, jesteś martwą osobą. Pamiętacie słowa Pana do tego, który chciał za Nim podążać? On powiedział: pozwól mi najpierw pogrzebać mojego ojca. A Pan powiedział: niech martwi grzebią martwych. Innymi słowy, w Bożych oczach wszyscy na pozór żywi ludzie, którzy nie mają prawdziwego życia Boga, są martwi. Martwi grzebią swoich umarłych. Dzisiaj w świecie ludzie są chodzącymi umarlakami. Tylko ci, którzy posiadają prawdziwe życie Boga, My jesteśmy prawdziwie żywymi. Jedynie życie Boga jest życiem. Jedynym w swoim rodzaju życiem. Ewangelia Jana 1,4. W nim było życie. To życie było światłem człowieka. Ewangelia Jana 10,10. Wszyscy znamy ten werset. Pan powiedział, że przyszedł, abyśmy mogli mieć życie. Czy on nie wie, że my już mamy życie? Jesteśmy żywi. Nie. W jego zrozumieniu nie mamy życia. Wszyscy niewierzący ludzie nie mają życia. Przyszedłem dać wam życie, abyście mieli je nawet w obfitości. Następnie w Ewangelii Jana 11,25 Jezus rzekł, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Prawdziwym, autentycznym życiem. To życie jest w cudownej osobie Chrystusa. To sam trójjedyny Bóg. Podpunkt B. Życie to zawartość Boga i Jego wypływanie. Nasz Bóg, można rzec, jest ukonstytuowany życiem. Życie jest Jego zawartością. Jeśli otworzyłbyś Boga wewnątrz, znalazłbyś życie. Życie jest Jego zawartością. I nasz Bóg również wypływa. Nie pozostał w niebiosach. Pewnego dnia zszedł na ziemię, stał się człowiekiem, Jezusem Chrystusem. Następnie żył jako człowiek i poszedł na krzyż i został ukrzyżowany. Następnie w zmartwychwstaniu stał się życiodajnym duchem. Nasz Bóg, nasz trójjedyny Bóg jest płynącym trójjedynym Bogiem. Wypłynął z wieczności. Wypłynął z niebios na ziemię, w człowieka i jako duch nadal wypływa. Jego zawartością jest życie, jego wypływanie to życie. Boża zawartość to jego istota, a Boże wypływanie to udzielanie się nam Boga jako życia. Podpunkt C. Życie to trójjedyny Bóg, który udzielił się do naszego wnętrza i w nas żyje. List do Rzymian 8,6 mówi, bo umysł skierowany na upadłe ciało to śmierć, lecz umysł skierowany na ducha to życie i pokój. Czyj umysł? Wasz umysł. Mój umysł. Gdy umysły wierzących skierowane są na ducha, od razu my także stajemy się życiem. Nie tylko Ojciec jest życiem, Syn jest życiem, Duch jest życiem, ale teraz ten Duch stał się życiem wpływającym w nas. Gdy nasz umysł jest skierowany na Ducha, to nawet my stajemy się życiem. Podpunkt B. W Księdze Rodzaju 2,9, 16 i 17 widzimy dwojaki wybór, przed którym stoi człowiek. Drzewo życia i drzewo poznania dobra i zła. Podpunkt 1. Drzewo życia symbolizuje trójjedynego Boga ucieleśnionego w Chrystusie jako życie w formie pokarmu dla człowieka. Na początku w Księdze Rodzaju, po tym jak Bóg stworzył człowieka, w pierwszym rozdziale, następnie w rozdziale drugim, przyprowadził stworzonego człowieka do ogrodu Eden przed drzewo życia. Nie jabłoń. To jest drzewo życia. To drzewo z życiem, którym tak naprawdę jest trójjedyny Bóg w postaci pokarmu. Jest dobry do jedzenia. To drzewo życia. Tak więc to życie Boga ukazane w drzewie życia zostało utrwalone jako drzewo, które można dotknąć i przyjąć i jest jadalne. Życie Boga nie jest jedynie czymś, co pozostaje w nim samym. Teraz to życie jest przedstawione człowiekowi jako drzewo, które możemy dotknąć, do którego można przejść i z którego można się jeść. Życie można się cieszyć, można je jeść, możemy jeść życie. Życie to jest przedstawione człowiekowi jako drzewo życia. To wspaniałe. Niektórzy chrześcijanie powiedzą, że drzewo życia, że drzewa życia już nie ma. Było w Księdze Rodzaju, ale już go nie ma. Tak naprawdę Jezus, gdy przyszedł na ziemię, powiedział ludziom, że On jest życiem. A w rozdziale 15 powiedział, ja jestem krzewem winnym, jestem drzewem. Tak naprawdę Jezus Chrystus jest rzeczywistością drzewa życia. Drzewo życia w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju to typ. Gdy przyszedł Jezus, stał się wypełnieniem. On był rzeczywistością drzewa życia. Następnie powiedział ludziom, musicie jeść mnie. Możemy jeść Jezusa jako drzewo życia. Podpunkt drugi. Drzewo poznania dobra i zła symbolizuje szatana jako źródło śmierci. Obok drzewa życia było inne drzewo, nazwane drzewem poznania dobra i zła. To drzewo, w przeciwieństwie do drzewa życia, symbolizuje szatana, Bożego wroga, jako źródło śmierci. To pozytywne drzewo nazwane jest drzewem życia. To inne, negatywne drzewo nie jest nazwane drzewem śmierci, ale drzewem poznania dobra i zła. Jednak wynikiem spożywania z tego drzewa, jak powiedział Bóg, jest to. Dzień, w którym spożyjesz z tego drzewa, na pewno umrzesz. Wynikiem spożycia z drzewa poznania dobra i zła jest śmierć. W rzeczywistości zatem drzewo poznania jest drzewem śmierci, symbolizującym szatana jako źródło śmierci. Podpunkt trzeci. Drzewo życia oraz drzewo poznania dobra i zła reprezentują dwie zasady codziennego życia. Zasadę życia, zależności od Boga, oraz zasadę dobra i zła, niezależności od Boga. Od razu w Księdze Rodzaju, na początku Biblii, przedstawione są nam dwie kluczowe zasady codziennego życia. Zasada życia z drzewa życia i zasada codziennego życia z drzewa poznania dobra i zła. Życie oznacza zależność. Tak samo jak dziecko, gdy się rodzi, potrzebuje, jest zależne od mleka matki, od pokarmu, aby mógł rosnąć. Życie zawsze oznacza zależność. Bóg chce, aby Jego lud od Niego był zależny. Nigdy nie możemy wyrosnąć z życia, bez względu na to, jak dorosłą i dojrzałą osobą już jesteś. Nadal musisz jeść, nadal musisz oddychać. Nie możesz powiedzieć, wyrosłem z tego, to koniec. To twój koniec. Jednak jeśli chcesz nadal żyć, musisz być zależny. Zależny od pokarmu, od karmienia się. Bóg chce, aby Jego lud był od Niego zależny. Pamiętacie, jak mówiliśmy o dzieciach Izraela, historii Gibeonitów? Gdy przyszli zwieść dzieci Izraela, mówili, że są ludem mieszkającym daleko od nich, a w rzeczywistości byli bardzo blisko. I werset z Księgi Jozue 9:14 mówi, że dzieci Izraela nie przyjęli postanowienia od Jahwe. Podjęli własną decyzję. Według własnego rozpoznania uznali tych ludzi, że przychodzą z daleka. Patrzcie na ich ubiór, na ich chleb. Zgodnie zatem z własną oceną podjęli decyzję, tak, możemy zawrzeć przymierze z nimi. Nie zdawali sobie sprawy, że nie wypytywali się, że nie wypytali się o postanowienie od Jahwe. Nie polegali na Jahwe. Dokładnie to samo przydarzyło się Ewie w ogrodzie Eden. Przemówiła, będąc niezależną od swojego męża. Gdy wąż przyszedł do tego słabszego naczynia, ona zamiast uciec do męża, otworzyła się na rozmowę z wężem, co pozwoliło szatanowi wskrzyknąć w nią truciznę sprowadzić w ten sposób upadek na człowieka. Bóg pragnie, aby człowiek był od Niego zależny. To jest zasada codziennego życia, zasada drzewa życia. Następnie jest to drzewo reprezentujące zasadę tego, co właściwe i niewłaściwe. Zasadę poznania dobra i zła, co symbolizuje niezależność człowieka od Boga. Chciałbym Wam w tym momencie polecić małą książeczkę autorstwa brata Watchmana Nee, zatytułowaną Dwie zasady postępowania. Otrzymałem ogromną pomoc z lektury tej książeczki w moim wczesnym życiu chrześcijańskim. Bardzo mi pomogła, gdy ujrzałem te dwie zasady w naszym chrześcijańskim życiu. Większość chrześcijan żyje w oparciu o zasadę poznania dobra i zła, tego, co właściwe i niewłaściwe. Bóg jednak pragnie ludzi, którzy będą żyć przez życie, nawet my. Mimo iż słyszeliśmy to nauczanie przez wiele lat, w naszym praktycznym życiu nadal opieramy się na tym, co właściwe, a co niewłaściwe, co dobre, a co złe. Jeśli coś jest dobre, to zrobię, jeśli coś jest złe, będę się od tego stronił. Jednak rzadko uciekamy do Boga, aby dowiedzieć się, co On na to, jak się czuję w duchu. Czy życie płynie? Czy życie się powiększa? Oceniamy sprawy jedynie na powierzchni, na zewnątrz, zgodnie ze standardem tego, co właściwe i niewłaściwe, zamiast przychodzić do Pana. Panie, co Ty czujesz? Jak Ty się z tym czujesz? Czy to pochodzi z życia? Czy jest to czymś moralnym, etycznym, czymś, co może nawet jest biblijne? Nawet gdy słyszymy, że jakiś członek zachorował, może od razu myślimy, może powinienem odwiedzić tę osobę. To coś dobrego. Zachęcamy świętych, musimy odwiedzać siebie nawzajem, aby się pocieszać, ale nawet zanim to zrobimy, czy zwracamy się do Pana wewnątrz nas, Panie, jak Ty się z tym czujesz? Co chcesz, abym zrobił? Pamiętacie, gdy Łazarz umierał? Nawet wszyscy uczniowie powiedzieli, idźmy. Idźmy uzdrowić Łazarza, Twojego ukochanego ucznia. Jednak Jezus specjalnie poczekał dłużej, przez 4 dni, aby upewnić się, że on nie jest jedynie chory, ale że umarł. Musiał umrzeć. Po ludzku mówiąc, tak jak powiedziała Marta, siostra Łazarza, możemy narzekać, gdy Jezus przybył. Powiedziała, dobrze Cię tutaj widzieć, Jezus, ale to trochę za późno. To już trochę za późno. Biblia oczywiście nie mówi o tym wyraźnie, ale myślę, że w sercu Marta była nieszczęśliwa z powodu Jezusa. Co z Ciebie za zbawiciel? Jesteś tak okrutny. Już dawno o tym usłyszałeś i nic nie zrobiłeś? Nie jesteś człowiekiem. Oczywiście ona tego nie powiedziała, ale jej krótka uwaga może wskazywać, że nie była z tego powodu zadowolona. Tak więc, święci, a co z wami? Co ze mną? Prowadzimy życie chrześcijańskie, żyjemy w życiu Kościoła. W oparciu o jaki standard żyjemy? Czy tylko w oparciu o to, co właściwe i niewłaściwe, co jest konieczne? Czy też żyjecie przez życie w zależności od Boga? Podpunkt 4. Te dwa drzewa działają w nas jako dwie zasady codziennego postępowania. Brat Watchman Nee zaświadczył, że gdy był młody, Musiał się koordynować z bratem starszym od niego o 2 lata. I wiele z tego, co ten starszy brat przedstawiał, nie było logiczne, nie było dobre. I Watchman Nee kłócił się z nim, że to jest nie tak. I ten starszy brat zawsze mu odpowiadał, że jest on od niego 2 lata starszy, a on miał go słuchać. Brat Nee był wciąż młody i to mu się nie podobało. Poszedł więc do siostry Margaret Barber i jej o tym opowiedział, myśląc, że stanie ona po jego stronie i poprze jego argumentację. Siostra Margaret Barber nie powiedziała, że ten nie miał lub miał rację. Powiedziała jedynie: masz go słuchać. Rób tak, jak on ci mówi. Bratu Nee bardzo się to nie podobało. Mówił, że to nie było fair. On był z pewnością w błędzie, a ja miałem rację. Jest tylko 2 lata starszy ode mnie. Później doszedł jeszcze kolejny brat i mieli się koordynować w sprawie chrztu. I on był starszy od tego brata starszego o 2 lata. I brat Nee zastanawiał się, czy ten brat będzie słuchał teraz tego starszego brata. I okazało się, że brat, który był 2 lata starszy od brata Nee, nadal nalegał na swoje. Poprawił po prostu każdego, mówiąc, że on powinien mieć kontrolę nad tym czy tamtym. Brat Nee więc powiedział: teraz mogę iść do siostry Margaret Barber. Powiedział do niej: mówiłeś mi, że on jest 2 lata starszy ode mnie i że miałem go słuchać. Dlaczego on teraz nie słucha tej osoby starszej od niego? On musi być w błędzie. A siostra Barber powiedziała mu po prostu: masz go słuchać. Nie starała się czegokolwiek tłumaczyć. Wydawało się, że ona jest nie fair. Później, gdy byli razem, siostra Barber w pewien sposób go obnażyła. Czy ty w ogóle nauczyłeś się lekcji krzyża? Wtedy brat Nee zaczął dostrzegać, że kryje się tutaj pewna zasada. Można żyć w oparciu o to, co zewnętrznie jest właściwe lub niewłaściwe, co jest fair i nie fair, ale nie wiedział, co to znaczy żyć przez życie, żyć w zależności od Boga. Podpunkt 5. Ewangelia Jana objawia, że drzewo życia stanowi przeciwieństwo drzewa poznania dobra i zła. Widzimy to w 4 rozdziale Ewangelii Jana, że Samarytanka była całkowicie w tym, co właściwe i niewłaściwe. Ty jesteś Żydem, dlaczego miałbyś pytać mnie o wodę, Samarytankę? Całe to jej przemyśliwanie. Jednak Pan powiedział: jesteś spragniona, daj mi pić. Pan nie troszczy się o to, że był Żydem, a ona Samarytanką. Pan pragnął ugasić jej pragnienie. Ona jednak tkwiła w swoim religijnym umyśle, próbując wyjaśnić kwestie dotyczące oddawania czci, czy na tej górze, czy na tamtej. Pan jednak przyprowadził ją na powrót do życia, mówiąc, że oddawanie czci to sprawa ducha, a nie miejsca. Czy to Jerozolima, czy Samaria, bez znaczenia. Ten, kto daje cześć Bogu, musi to robić w duchu. Następnie w 9 rozdziale Ewangelii Jana mamy przypadek ślepego. Niektórzy pytali: rabi, kto zgrzeszył, ten człowiek czy jego rodzice, że on urodził się ślepym? Czyj był to błąd? Oni musieli zrobić coś złego, stąd on urodził się ślepy. Jezus odpowiedział: ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice, ale on urodził się, aby dzieła Boga mogło być na nim objawione. Czasami, gdy coś się dzieje, jakieś nieszczęście, katastrofa czy trudna decyzja, staramy się to wyjaśnić. Cóż takiego złego zrobiłem, że Bóg mnie ukarał? Mierzymy rzeczy w oparciu o to, co właściwe i niewłaściwe. Ale tutaj Pan mówi, ta osoba urodziła się ślepą, aby dzieła mocy mogły się objawić. Również w 11 rozdziale Ewangelii Jana, już wcześniej do tego trochę nawiązałem, Marta tkwiła w swoim umyśle, rozmyślając, że Pan się spóźnił i nie była zadowolona. Jednak Pan powiedział, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. We mnie nie ma kwestii czasu. Skoro ja jestem tutaj, jest tutaj też życie. Zmartwychwstanie jest tutaj. Szósty punkt, podpunkt. W życiu chrześcijańskim i życiu Kościoła powinniśmy rozeznawać sprawy nie według tego, co jest właściwe lub niewłaściwe, lecz według życia i śmierci. Drodzy święci, może wydawać się, że jest to nieznaczna zasada, jednak mówię wam, w życiu chrześcijańskim jest to ogromnie istotna zasada. Ma całościowy wpływ na nasze podążanie za Panem. To, czy wzrośniesz w życiu, czy nie. Jeśli wciąż będziesz oceniać swoją sytuację według tego, co właściwe i niewłaściwe, co widoczne i na zewnątrz, nigdy nie przyjdziesz do Pana, by być od Niego zależnym. Nie będziesz w stanie wzrosnąć w życiu. Musimy rozróżniać sprawy według życia i śmierci. Nie robimy pewnych rzeczy, ponieważ nie mamy odczucia życia. Odczuwamy śmierć, dlatego tego nie robimy. Nie dlatego, że okoliczność jest zła albo aranżacja niestosowna. To raczej wewnątrz was macie odczucie śmierci, macie odczucie braku życia, więc tego nie robicie. Podoba mi się werset 11:3 z drugiego listu do Koryntian. Boję się jednak, aby jak wąż zwiódł Ewę swoją przebiegłością, wasze myśli nie uległy w jakiś sposób zepsuciu, odwiedzione od prostoty i czystości względem Chrystusa. Drzewo poznania dobra i zła jest drzewem komplikacji. Masz drzewo poznania dobra i zła. Nie tylko drzewo zła. Jest tam też dobro. To bardzo skomplikowane. Gdy zatem napotykamy pewne sytuacje, mamy tak wiele za i przeciw, tak wiele opcji i pomysłów. Sprawiają one o zawrót głowy. Jaką decyzję mam podjąć? Wielu z was, kończący szkolenie pełnoczasowe, staracie się podjąć decyzję, czy mam usługiwać w pełnym wymiarze czasu, czy mam rozpocząć pracę. Przychodzicie po społeczność, im więcej społeczności, tym bardziej zdezorientowani jesteście. Chcecie uzyskać odpowiedzi, znaleźć kogoś, kto z wami się zgodzi i weźmie waszą stronę. Nie chodzi o to, czy będziesz służył w pełnym czasie, to będzie lepsze, a jeśli pójdziesz do szkoły, to nie będziesz takie dobre. Nie. Musisz podążać za życiem wewnątrz siebie. Nawet jeśli masz podjąć podrzędną pracę, musisz mieć w sobie życie. Żyjemy według życia lub śmierci. Jeśli to śmierć, nie robimy tego. Jeśli mamy życie, to oznacza, że Pan Ciebie prowadzi. Bądźcie prości, bądźcie czyści. Niech tych wiele spraw i czynników nami nie komplikują. Podpunkt C. Dzięki Chrystusowemu życiu zmartwychwstania w naszym duchu możemy odnieść zwycięstwo nad atakiem śmierci, jaki wróg przypuszcza na Kościół. Chrystus jest nie tylko życiem, ale także zmartwychwstaniem. Czyli życiem, które pokonało śmierć. Możemy być zwycięzcy. Możemy zwyciężać ataki śmierci przepuszczane na Kościół. Podpunkt 1. Śmierć to cecha dzieła szatana. Ostatecznym celem jego dzieła jest to, by przesycić człowieka śmiercią. Podpunkt 2. Ewangelia Mateusza 16:18 pokazuje nam, z jakiego źródła przypuszczany zostanie atak na Kościół. Z bram Hadesu, czyli śmierci. Pan powiedział, na tej skale zbuduję mój Kościół, a bramy Hadesu go... Hades to śmierć. Szatan chce napaść na Kościół śmiercią. Nie tylko grzechem, ale śmiercią. Chce przeniknąć Kościół śmiercią. Pan natomiast buduje swój Kościół swoim zwycięskim życiem zmartwychwstania, aby za Jego pomocą przezwyciężyć każdy pierwiastek śmierci, jaki szatan chce wprowadzić. Podpunkt A. Szatan ma szczególne na celu rozprzestrzenianie śmierci w Kościele. Najbardziej zaś, jeśli chodzi o Kościół, boi się tego, że będzie on stawiał opór jego mocy śmierci. Niech Pan zbuduje we wszystkich kościołach taki opór wobec śmierci. Musimy zamknąć drzwi przed śmiercią, nawet nie dawać jej skrawka miejsca, aby weszła. Czasami, gdy w życiu Kościoła ma miejsce jakaś sytuacja, na wierzch wychodzą opinie, czemu to się stało, czemu ta osoba to zrobiła. Zaistniała sytuacja to jedno, ale w następstwie jej, niczym skutek uboczny, wchodzi do życia Kościoła śmierć. Jest to lekcja, którą musimy ujrzeć. Bracia i siostry, w życiu Kościoła nie jesteśmy dlatego, co właściwe lub niewłaściwe. Jesteśmy tu po to, aby nie dawać śmierci skrawka miejsca. Szatan chce zniszczyć Kościół, przepuszczając atak śmierci na Kościół. My musimy natomiast doświadczać i wywyższać tego, który jest zmartwychwstaniem, aby w ten sposób pochłonąć najmniejszy pierwiastek śmierci i nie dać jej skrawka miejsca. Podpunkt B. Kościół, który jest zbudowany na tej skale, może rozeznawać między śmiercią a życiem, a bramy Hadesu go nie przezwyciężą. Jeśli mamy, podpunkt trzeci, przezwyciężać atak śmierci, musimy znać Chrystusa jako pierwszego, ostatniego i żywego, tego, który stał się martwy i ożył oraz który ma klucze śmierci i Hadesu. Święci, takiego Chrystusa powinniśmy doświadczać w życiu Kościoła, jako tego, który był pierwszy i ostatni, który stał się martwy i ożył. Nigdy nie dawajcie skrawka miejsca śmierci w Kościele, bez względu na to, jaką rację miałaby ta śmierć. Można mieć rację i być martwym, jak to mówią. Masz rację, ale jesteś martwy. Pamiętacie historię o Chmenani? Kościół w Szanghaju ekskomunikował go z jego służby, z kościoła i zatrzymał jego posługę na 6 lat. Z powodu pewnych pogłosek na temat tego, w co był zaangażowany brat Ni w sprawach biznesowych. Brat Li miał brzemię, aby odzyskać posługę brata Ni. Poszedł do wiodących w Szanghaju. Pan poprowadził go do społeczności z tymi braćmi. Bracia, przez te 6 lat brat Ni pozostawał z dala z powodu waszej decyzji. W jakim stanie byliście w tym czasie? Czy staliście się bardziej żywi, czy bardziej martwi? I wszyscy bracia przyznali, że w przeciągu tych 6 lat, gdy nie było brata Ni, wyschli i stali się bardziej martwi. Brat Li zaczął pokazywać tym braciom zasadę drzewa życia. Obieracie stronę waszej racji. Wykorzystujecie to, że macie rację, aby podjąć decyzję, żeby usunąć tego brata, a w wyniku tego jesteście pełni śmierci, znajdujecie się w śmierci. Ostatecznie, dzięki tej pomocy, brat Ni został odzyskany, aby wznowić swoją posługę na powrót do życia Kościoła. To wprowadziło życie, wprowadziło przebudzenie. Święci, nigdy nie postępujcie według swojego myślenia, według tego, co właściwe, a co niewłaściwe, co dobre, a co złe. Wybierzcie życie. Zwracajcie uwagę na życie. Podpunkt trzeci. Jeśli mamy przezwyciężyć atak śmierci, musimy znać Chrystusa jako pierwszego, ostatniego i żywego. Tego, który stał się martwy i ożył oraz który ma klucze śmierci i Hadesu. Jak możemy przezwyciężyć śmierć? My sami nie możemy przezwyciężyć śmierci, ponieważ szatan wstrzyknął ją w nas. Jedynym, który nadaje się do przezwyciężenia śmierci, jest sam Jezus Chrystus. Pan Jezus, On jest tym, który zniszczył tego, który miał moc śmierci. Śmierć Pana Jezusa jest śmiercią, która kładzie kres, ale śmierć szatana nie kładzie kresu. Jedynie śmierć Jezusa, Pana, kładzie kres. Po tym, jak śmierć Chrystusa kładzie kres, to już po wszystkim. Natomiast śmierć szatana nie jest śmiercią, która kładzie kres, ale jest śmiercią, która rozprzestrzenia się wszędzie. Trzeci punkt rzymski. Mojżesz położył przed dziećmi Izraela błogosławieństwo i przekleństwo. Podpunkt A. W Księdze Rodzaju 1:26-28 Bóg pobłogosławił człowieka, aby był on płodny, rozmnażał się, napełniał ziemię i czynił ją sobie poddaną, ponieważ ujrzał na ziemi żywe stworzenie, które niosło jego obraz i dzierżyło jego panowanie. Bóg pobłogosławił człowieka po raz pierwszy przy stworzeniu w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju. Potem jak Bóg stworzył go na swój obraz, w wersecie 28 mówi: i błogosławił im Bóg i rzekł do nich: rozradzajcie się, rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Bóg mógł pobłogosławić człowieka, ponieważ pewien warunek został spełniony. Miał osobę, która miała jego obraz, która go wyrażała i dzierżyła jego panowanie, żeby go reprezentować. Pod takim warunkiem Bóg może błogosławić człowieka i ważne jest to, abyśmy mieli tego świadomość. Podpunkt B. Aby Bóg mógł być błogosławieństwem dla swego wybranego ludu, musi mieć na ziemi królestwo, sferę, gdzie mając pełną boską władzę, będzie sprawował zarządzanie. Ponieważ człowiek spełniał ten warunek przy stworzeniu, mając Boży obraz i dzierżąc jego panowanie, Bóg mógł go błogosławić. Jednak niestety ten człowiek upadł z powodu grzechu. Bóg wzbudził następnie nowe pokolenie, nową rasę, począwszy od Abrahama, i obiecał mu nasienie, które miało nadejść, nasienie Abrahama. Ono miało sprowadzić błogosławieństwo. Błogosławieństwo miało odnosić się do nasienia, do błogosławieństwa Abrahama. Jednak nawet dzieci Izraela upadły i nie wypełniały Bożego zamysłu. Bóg zatem przyszedł do innego człowieka, do Dawida, i zawarł przymierze z nim, z nasieniem Dawida. Fizycznie odnosiło się ono do Salomona. Jednak stanowiło ono także typ nadchodzącego Chrystusa, który zbuduje Bogu dom i ustanowi Królestwo Boga. Gdy Chrystus przyszedł, ogłaszana została Ewangelia. W jaki sposób? Ewangelię zaczęto ogłaszać od słów: nawróćcie się, bo przybliżyło się Królestwo Niebios. Ogłaszanie Ewangelii od początku nie brzmiało: nawróćcie się swoich grzechów, Bóg was kocha, powróćcie do Niego. Nie. Początek ogłaszania Ewangelii dotyczył tego, aby człowiek się nawrócił. Królestwo Boga się przybliża. Człowiek musi się nawrócić nie jedynie dlatego, że jest grzeszny, ale dlatego, że jest zbuntowany. Człowiek zgrzeszył, ponieważ się zbuntował. To bunt człowieka jest korzeniem tego, że on zgrzeszył. Gdy więc przyszła Ewangelia, nazywała się Ewangelią Królestwa, nakazująca ludziom nawrócić się ze względu na Królestwo. Stąd też w pierwszym rozdziale Ewangelii Mateusza na początku, gdzie jest mowa o rodowodzie Jezusa Chrystusa, nasieniu Dawida i nasieniu Abrahama. Chronologicznie to Abraham był przed Dawidem, był wcześniej. Jednak w tym rodowodzie Jezus był przedstawiony najpierw jako nasienie Dawida. Co wskazuje, że człowiek ma przyjść, aby odziedziczyć i cieszyć się Bożym błogosławieństwem, musi najpierw znaleźć się pod Bożą władzą, powrócić do Królestwa Boga, które reprezentował Dawid. Najpierw musimy doświadczyć Jezusa jako nasienia Dawida. Następnie zostaniemy poprowadzeni, aby doświadczać Go jako nasienia Abrahama, które przynosi nam błogosławieństwo. Jeśli nie ma nawrócenia, na powrót do Boga, poddania się Królestwu Boga, nie można mieć udziału w błogosławieństwie Abrahama. Błogosławieństwo wymaga wypełnienia warunku, jakim jest Królestwo, to sfera na ziemi, w której Bóg może sprawować swoje rządy. Podpunkt 1. Bez takiego królestwa Bóg nie ma sfery, w której mógłby realizować swój zamysł. Podpunkt 2. Kiedy pojawia się królestwo, staje się sferą, w której Bóg nas błogosławi. Podpunkt 3. Wszyscy pragniemy otrzymać błogosławieństwo, ale możemy nie zdawać sobie sprawy z tego, że wymaga ono sfery Bożej władzy, sfery podlegającej Bożemu zarządzeniu. Kto nie chce błogosławieństwa? Każdy tego chce. Wy chcecie błogosławieństwa, szczególnie tego zewnętrznego, fizycznego, większego domu, lepszego samochodu, dobrego zarobku. Chcecie tego rodzaju błogosławieństwa. Jednak gdy Bóg błogosławi człowieka, nie ma on na względzie tych wszystkich zewnętrznych, fizycznych rzeczy. Bóg pragnie ubłogosławić człowieka samym sobą. I żeby człowiek mógł przyjąć Boga jako błogosławieństwo, potrzebna jest sfera, królestwo, gdzie Bóg może sprawować swoje rządy i panowanie. To niemożliwe, aby znaleźć się na pozycji, z której możemy otrzymać Boże błogosławieństwo, jeśli się nie poddamy Bożym rządom. Podpunkt C. Bóg ubłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem w okręgach niebiańskich w Chrystusie. To jest list do Efezjan 1:3. Chwała Panu. Bóg ubłogosławił nas. W poprzednim poselstwie mówiłem, że zostaliśmy wyprowadzeni spod przekleństwa, a teraz jesteśmy ubłogosławieni błogosławieństwem Abrahama. Naprawdę, jesteśmy ubłogosławieni. Ale w jaki sposób? Jesteśmy ubłogosławieni każdym duchowym błogosławieństwem w okręgach niebiańskich w Chrystusie. Podpunkt 1. Bóg ubłogosławi nas swoim przemawianiem. Całe przemawianie zawarte w wersetach 4-14 to Boże błogosławieństwo. Wiemy, że w tym fragmencie słowa mamy wybranie przez Ojca, Jego przeznaczenie nas i odkupienie Syna oraz zapieczętowanie Ducha i Jego rękojmię. To wszystko to błogosławieństwa trójjedynego Boga dla człowieka. Podpunkt 2. Słowo wszelkim wskazuje na to, że Boże błogosławieństwo jest wszechzawierające. Każde duchowe błogosławieństwo. Podpunkt 3. Słowo duchowym wskazuje na związek Bożego błogosławieństwa z Duchem Świętym. Nie są to fizyczne błogosławieństwa, ale duchowe. I mają związek z Duchem Świętym. Wszystkie błogosławieństwa, którymi Bóg nas błogosławił, wiążą się z Duchem Świętym. Duch Boży jest nie tylko kanałem Bożych błogosławieństw, ale także ich rzeczywistością. Podpunkt C. Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch związani są z błogosławieństwem, którym zostaliśmy obdarzeni. To sam trójjedyny Bóg, który jest teraz przetworzonym i zwieńczonym duchem, który jest błogosławieństwem Abrahama. To obiecany duch. Oto duchowe błogosławieństwo, jakim zostaliśmy ubłogosławieni. W tym duchu mamy wszystko, czego nam potrzeba. Zbawienie jest w tym duchu. Wszystkie cnoty, dobroć i przymioty Boga są w tym duchu. Sprawiedliwość jest w tym duchu. Wszelkie zwycięstwo jest w tym duchu. Duch ten jest naprawdę błogosławieństwem, które Bóg nam daje, które nam obiecał przez Abrahama. Podpunkt D. Boże błogosławieństwo to głównie udzielanie się trójjedynego Boga do naszego wnętrza. Podpunkt 4. Wyrażenie okręgi niebiańskie wskazuje nie tylko na określone niebiańskie miejsce, lecz również na niebiańską naturę, stan, cechę i atmosferę duchowych błogosławieństw, którymi Bóg nas ubłogosławił. Podpunkt A. Błogosławieństwa te pochodzą z niebios i posiadają niebiańską naturę, niebiański stan, niebiańską cechę i atmosferę. Podpunkt B. Wierzący w Chrystusa radują się na ziemi tymi niebiańskimi błogosławieństwami, które mają charakter nie tylko niebiański, lecz także duchowy. Święci, czyż nie czyściliście się niebieskimi błogosławieństwami przez te 6 dni? Może nie będziecie radować się na zewnątrz tymi wszelkimi świętami, jedzeniem, piciem, tańców, ani trochę nam tego nie brakuje. To, co ma miejsce w tej sali przez te 6 dni, jest całkowicie niebiańskie. Mimo iż fizycznie jesteśmy w niebiosach, ale znajdujemy się w niebiańskim stanie, w niebiańskiej naturze. Wszystko to, czym się tutaj zajmujemy, jest niebiańskie i duchowe. Podpunkt 5. Wyrażenie w Chrystusie wskazuje, że Bóg ubłogosławił nas dzięki Chrystusowi, za Jego pomocą i w Jego sferze. W Chrystusie Bóg ubłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem w okręgach niebiańskich. Wysławiamy Pana za to, że jesteśmy w Chrystusie. Dzięki któremu nie jesteśmy w Anaheim, w Kalifornii, jesteśmy w Chrystusie. W Chrystusie mamy wszystkie błogosławieństwa. To, gdzie jesteś, ma wielkie znaczenie. Nie chodzi o twój stan, to, co robisz. Gdzie jesteś? Czy nadal w Adamie, czy też w Chrystusie? Czy jesteś w ciele, czy też w duchu? To, gdzie jesteś, decyduje o tym, czy masz prawo, czy jesteś na pozycji, aby cieszyć się tymi wszystkimi błogosławieństwami. Jeśli nie jesteś w Chrystusie, możesz być dżentelmenem albo najbardziej sprawiedliwą osobą, ale znajdujesz się pod przekleństwem. Jedynie gdy jesteśmy w Chrystusie, automatycznie mamy wszechzawierające błogosławieństwo. Wysławiamy Pana za to, że jesteśmy w Chrystusie, dzięki któremu, za pomocą którego i w którego sferze Bóg nas ubłogosławił oraz który jest kanałem błogosławieństwa. Odwróć swój wzrok od siebie, od swego żałosnego, padającego ja. Po prostu chwal. Chwała Panu, ogłośmy to razem. Chwała Panu, jestem w Chrystusie. Podpunkt 6. Ponieważ błogosławieństwa te mają naturę duchową, musimy ćwiczyć swego ducha, aby w nim je urzeczywistniać, ich doświadczać i mieć w nich udział. Drodzy święci, błogosławieństwo wiąże się z duchem. Poza duchem nie mamy sposobu, w jaki moglibyśmy urzeczywistnić i cieszyć się błogosławieństwami Boga, które w przymierzu obiecał Abrahamowi. Ta wszechzawierająca ziemia, wszechzawierający Chrystus jest urzeczywistniany właśnie w duchu. Podpunkt D. Boże błogosławieństwo jest nierozerwalnie związane z jednością. Mówiliśmy już o tym w ostatnich kilku poselstwach. Przejdę przez to szybko. Jedność, podpunkt 1, o której mowa w wersecie 1, to obraz prawdziwej jedności w Nowym Testamencie. Jedność ta to przetworzony i zwieńczony trójjedyny Bóg zespolony z wierzącymi w Chrystusa. W świetle modlitwy pańskiej w 17 rozdziale Ewangelii Jana widzimy, że rzeczywistością jedności jest trójjedyny Bóg, zespolony ze swoim odkupionym i odrodzonym ludem. Ja w nich, Ty we mnie, aby oni mogli zostać wydoskonaleni w jedno. Bóg jest w Synu, Syn jest w Duchu, a Duch w nas i my także w Nim. To stanowi konstytucję i rzeczywistość prawdziwej jedności. Drugi punkt rzymski, podpunkt. Słowo tam w Psalmie 133:3 odnosi się do jedności, na którą Pan nakazuje błogosławieństwo, życie na wieki. To ma znaczenie, gdzie jesteś. Czy w niej jesteś? Czy jesteś tam? Jeśli tam nie jesteś, to tracisz błogosławieństwo. Gdzie jest to miejsce? Tam, gdzie jest jedność. Gdy jesteśmy w tej jedności, w tym miejscu, to świeże namaszczenie, świeża rosa zstępuje na nas jako błogosławieństwo. Święci, to jest tak wielce znaczące. Nigdy nie porzucajcie podłoża jedności. Nigdy nie opuszczajcie życia Kościoła, bez względu na to, jak straszny jest to Kościół. Jeśli tylko jest prawdziwym Kościołem, to pozostańcie tam. Tam, mimo iż ten Kościół może być słaby i mieć wiele braków, tak długo, jak jest wyrazem ciała Chrystusa w jedności, to pozostańcie tam. Tam możecie cieszyć się błogosławieństwem Boga. Podpunkt E. Pan, pasąc nas w swoim odzyskiwaniu dokonywanym za pomocą życia, wprowadza nas w radowanie się Jego błogosławieństwem i sprawia, że wystawieni Na deszcze błogosławieństwa stajemy się Jego źródłem. Bardzo doceniam Księgę Ezechiela 34, 26 i 27 i złożę na nich i na otoczenie mojego wzgórza błogosławieństwo i spuszczę na nich deszcz we właściwym czasie, a będzie to deszcz błogosławieństwa. Wtedy drzewa leśne wydadzą swój owoc, a ziemia wyda swoje plony. Będą bezpiecznie mieszkać na swojej ziemi i poznają, że ja jestem Jahwe, gdy połamię drążki ich jarzma i wyratuję ich z ręki ich ciemiężców. Nastąpią deszcze błogosławieństw. Uczyni ich błogosławieństwem. To miejsce wokoło uczyni błogosławieństwem. Podpunkt 1. Najpierw my sami radujemy się Pańskim błogosławieństwem, a następnie Pan sprawia, że stajemy się źródłem błogosławieństwa dla innych, aby mogli oni otrzymać zaopatrzenie. Pan nie tylko będzie nas błogosławił, On czyni nas błogosławieństwem. Czyż nie jest to wspaniałe? Pamiętam, jak Kościół w Los Angeles spotykał się w Eldon Hall. Gdy Kościół nabył tam salę spotkań, ta okolica nie była zbyt bezpieczna. Jednak Kościół zaczął się tam spotykać, święci zaczęli się tam sprowadzać i po prostu radowali się Panem, śpiewali, chwalili Go. Razem się zbierali. To całe sąsiedztwo zostało ubłogosławione przez to, że był tam Kościół. Nawet policjanci powiedzieli braciom: bracia, dziękujemy, że tu przyjechaliście. Ponieważ statystyki przestępczości znacząco się obniżyły. Odkąd Kościół przeniósł się w tamto miejsce, całe otoczenie się zmieniło. Nie tylko my otrzymaliśmy błogosławieństwo, ale Kościół stał się błogosławieństwem nawet dla sąsiedztwa. To było wspaniałe. Podpunkt 2. Bóg sprawi, że deszcze błogosławieństwa spadną we właściwym czasie. Święci, lepiej uwierzcie, że to jest ten właściwy czas. Ten czas jest teraz. To czas kolejnego deszczu. Boże błogosławieństwo dla nas. Właśnie usłyszeliśmy o raporcie od Biblii dla Ameryki. Jeszcze nie spotkaliśmy się z taką odpowiedzią ze strony zamawiających Biblię, jak w tym roku. To była podwójna liczba w porównaniu do ubiegłych lat. Mam na myśli, że jest ten głód. Drodzy święci, ujrzymy, że Pan chce nas błogosławić. Gdy stoimy zwarcie razem, pozostając w Jego Słowie, spełniając te warunki, Bóg nam pobłogosławi. Teraz jest ten właściwy czas. Deszcze błogosławieństw nadchodzą. To jest ten czas. Podpunkt E. Największym błogosławieństwem, jakie otrzymujemy od Pana, nie jest to, co On nam daje. Nie to całe otoczenie, dobra praca, dobre wyniki w szkole, ale to jest to, czym On nas czyni, czym umożliwia nam się stać. To niesamowita sprawa. Objawienia 3:12 to obietnica dana zwycięzcom w Filadelfii. Uczynię go, nie dam mu, ale uczynię go filarem w świątyni mojego Boga i w żadnym razie już nie wyjdzie na zewnątrz i wypiszę na nim imię mojego Boga, imię miasta mojego Boga, Nowej Jerozolimy, który wstępuje z nieba od mojego Boga i moje nowe imię. Prawdziwym błogosławieństwem jest to, czym Bóg nas czyni. Czym Bóg nas czyni? On czyni nas Bogiem. Jakie imię otrzymuje ten filar? Imię Boga. I także imię miasta Boga. Nowe imię Chrystusa. Dlaczego jest nazwany Bogiem? Ponieważ On jest Bogiem. Czasem, jak widzicie kawałek spetryfikowanego drewna, które skamieniało, mówi się o nim spetryfikowane drewno, co wskazuje na proces, przez jaki ten kawałek drewna przeszedł i teraz jest spetryfikowany. ten kawałek drewna nazwany jest teraz specyfikowanym drewnem. Bóg błogosławi nas, aby uczynić nas filarami, a imię wypisane na nas to Bóg. To wskazuje na dzieło Boga w nas. Nosimy imię Boga, co wskazuje na to, że Bóg w nas pracował. I jest też nowe imię nowego miasta Boga i nowe imię Chrystusa. To wskazuje na wszystkie nasze osobiste i subiektywne doświadczenia Chrystusa we wszystkich Jego cnotach, że zostały one w nas zbudowane. Jego nowe imię jest także na nas wypisane. Podpunkt pierwszy. W Księdze Objawienia 3:12 Pan obiecał, że zwycięstwo uczyni filarem w świątyni Boga. Podpunkt A. Stawanie się filarem w świątyni Boga obejmuje przeobrażenie i budowanie. Podpunkt B. To wielkie błogosławieństwo, że Pan nas przeobraża i buduje w swoją świątynię. Obejmuje to naszą istotę, to czym jesteśmy w Chrystusie. Święci, wierzę, że Bóg nas błogosławi w Jego odzyskiwaniu, nie tylko w sposób zewnętrzny, aby mieć wielu ludzi, aby wielu było zbawionych. Bóg błogosławi nas, czyniąc nas filarami, wbudowując w nas więcej siebie, więcej rzeczywistości miasta Boga i więcej rzeczywistości nowego imienia Chrystusa. Wierzę, że to jest nowe ożywienie, przebudzenie, o którym mówił brat Lee. To nie jest kolejne przebudzenie walijskie. To przebudzenie grona ludzi, na których wypisany jest Bóg, na których wypisane jest miasto Boga i nowe imię Chrystusa. Mówię wam, cały świat wyczekuje, by to zobaczyć. Obecnie przechodzimy przez kwestię jednego nowego człowieka i jestem tym bardzo pobudzony. O tym Pan do nas dzisiaj mówi. To się wyłania. To powstaje. Świat wyszykuje tego. Teraz, gdy świat nie jest w stanie zaoferować niczego młodym ludziom, jest tylko pustka, pospolitość i martwota. Ludzie są teraz głodni rzeczywistości, czegoś prawdziwego. Święci, jest nas tutaj niewielu. Jednak jeśli prawdziwie będziemy pod Bożym błogosławieństwem, nawet staniemy się Bożym błogosławieństwem, ujrzymy nowe przebudzenie. Naprawdę w to wierzę. Podpunkt drugi. Jeśli ujrzymy tę wizję, zdamy sobie sprawę z tego, że w życiu Kościoła zamiarem Pana nie jest uczynić coś na zewnątrz nas, lecz przeobrazić nas w kogoś innego ze względu na swój zbiorowy wyraz. W życiu Kościoła nie powinniśmy oczekiwać zewnętrznych błogosławieństw. Przeciwnie, to niezwykle istotne, byśmy zdali sobie sprawę, że Pańskie błogosławieństwo polega na przeobrażeniu nas najpierw w drogocenny materiał, a następnie zbudowaniu w swoje mieszkanie. Podpunkt G. Normalne życie chrześcijańskie to życie błogosławieństwa, a normalne dzieło chrześcijanina, dzieło błogosławieństwa. Gdy Pan przyszedł na ziemię, mówił ludziom, błogosławieni tacy, błogosławieni ci. On przyszedł, aby realizować dzieło błogosławieństwa. Bóg nie chciał nas przeklinać, nie chciał zejść na dół i nas potępić. Bóg pragnie nas błogosławić. Ale musimy być doprowadzeni do właściwej pozycji i stanu, abyśmy mogli otrzymać Jego błogosławieństwo. Podpunkt H. Musimy sobie uświadomić, że w naszym dziele, życiu chrześcijańskim, życiu Kościoła, wszystko zależy od Pańskiego błogosławieństwa. Drodzy święci, gdy tak rozważam, to ostatnie 22 lata, odkąd odszedł brat Lee, i co sprawiło, że święci zbierali się 7 razy do roku. Święci przekraczali oceany, lądy, zbierali się razem, czasami tylko na weekend, a czasami na tydzień. Wiele pieniędzy wydanych, poświęcili wiele czasu i urlopów, po co? Tutaj scalamy się razem i cieszymy się Bożym błogosławieństwem. I Bóg czyni nas Bożym błogosławieństwem. Święci, jestem podekscytowany, szczęśliwy, jestem zachęcony, że jestem w Pańskim odzyskiwaniu dzisiaj. Nawet gdy nie ma z nami tak znamiennego lidera, jakim był brat Witness Lee, Pan przyciąga, zbierał świętych razem. Po co? Ze względu na to, że Jego Słowo jest bogate i bogata jest Jego obecność. Nie mamy gdzie i pójść. Nie chcemy pójść do innego miejsca. To tutaj jest Pańskie przemawianie. Święci, jeśli tylko jesteśmy tutaj, znajdujemy się we właściwym miejscu, aby Bóg mógł wylać swoje błogosławieństwo i uczynić nas błogosławieństwem na wszystkie narody ziemi. Wszystkie narody ziemi będą patrzeć na nas, będą spoglądać ku nam, aby otrzymać błogosławieństwo. Tak jak Jakub pod koniec swojego życia błogosławił Faraona. Ręka, która knuła, stała się ręką, która błogosławiła. Dzisiaj Pan zyskuje zbiorowy Izrael, zbiorowego Jozuę, aby udzielić błogosławieństwa całej ziemi. Mamy taką małą książeczkę zatytułowaną Oczekiwać Pańskiego Błogosławieństwa i zachęcam Was, abyście ją przeczytali, jeśli to możliwe. Znajduje się w nich kilka kwestii mówiących o błogosławieństwie. Wszystko zależy od Pańskiego błogosławieństwa. Nie polegajcie na własnej sile, ani na waszym zewnętrznym otoczeniu. Jeśli Pan błogosławi, to nawet wasze błędy staną się czymś właściwym. Wierzcie mi, to prawda. Czasem w naszej słabości popełniamy błędy, ale jeśli przebywamy pod Pańskim błogosławieństwem, to zamieni się w coś pozytywnego. Coś, co Pan pobłogosławi. Nie polegajcie na własnych naturalnych darach, mocy czy zdolności. Punkt drugi. Uczmy się żyć w sposób, który nie blokuje Pańskiego błogosławieństwa. W poprzednich poselstwach usłyszeliśmy, aby trzymać się z dala od odszczepieństwa, aby unikać podziału. Jeśli obierzecie drogę świata, święci, to przeszkodzicie Bożemu błogosławieństwu. Jeśli obierzemy drogę podziału, to także przeszkodzicie Pańskiemu błogosławieństwu. Chcemy żyć w sposób, który nie blokuje Boga od błogosławienia nas. Od czasu Watchmana Nee aż po dziś Bóg nas cały czas błogosławi. Niemalże przez 100 lat. Chcemy przedłużyć nasze dni w dobrej ziemi. Nie chcemy utracić Bożego błogosławieństwa, ani Bożej obietnicy dla nas. Punkt trzeci. Musimy spełnić pewne wymagania, aby otrzymać błogosławieństwo. Głównie to, aby zachować Jego Słowo, przestrzegać Jego przykazań i zachowywać jedność. Nigdy nie róbmy ani nie mówmy czegoś, co mogłoby przeszkodzić jedności ciała lub ją zniszczyć. To powstrzymywałoby Boga od błogosławienia nas. Po czwarte, nie powinniśmy zadowalać się małym błogosławieństwem, które otrzymaliśmy. Nie pozwólcie, aby to małe błogosławieństwo powstrzymało Boga od błogosławienia was jeszcze bardziej. Zapomnijcie o tym, co z wami. Każdego dnia wytężajcie się do tego, co jest przed wami. Punkt piąty. Boże błogosławieństwo jest niczym ptak, który sam wlatuje do pokoju. Innymi słowy, nie możecie zaprosić błogosławieństwa, ani go złapać. Tak wlatuje sam, ale też bardzo łatwo może wyfrunąć, jeśli go przestraszycie, jeśli nie zachowujecie się właściwie. Musimy zatem szanować Boże błogosławieństwo. Punkt szósty. Błogosławieństwo to rezultat. Który nie jest proporcjonalny do tego, co możemy zrobić. Innymi słowy, to, co mamy, zdawać by się mogło, jest to niewiele. Jednak Boże błogosławieństwo zawsze to przekracza. Zawsze oczekujemy, mówiąc, Panie, uczę wiele więcej, mam jedynie 5 chlebów i 2 ryby. Cóż to jest dla tak wielu? Błogosławieństwo oznacza, że Bóg może uczynić więcej ponad to, na co zasługujemy. I ostatni punkt. Musimy uczyć się żyć w Bożym błogosławieństwie. Na koniec ogłośmy razem ostatni punkt. Módlmy się, Panie, prosimy Cię, udziel nam wizji, byśmy ujrzeli znaczenie Twojego błogosławieństwa. Zmiłuj się nad nami, żebyśmy bez przeszkód mogli otrzymywać Twoje błogosławieństwo. Niech Bóg błogosławi swoje odzyskiwanie. Niech przedłuży nasze dni w dobrej ziemi, do której wejdziemy. Księdze Jozuego, wchodzimy razem w posiadanie ziemi. Mamy zbiorowego Jozuę, zbiorowy Izrael. Ale miejcie wzgląd na Jego Słowo. Nie róbcie, ani też nie mówcie niczego, co mogłoby powstrzymać Boga od błogosławienia was. Okej, pomódlmy się przez minutę z osobą obok, a następnie współpracownicy odpowiedzą na to słowo.